Część szósta. Tajen. Rozdział szesnasty. Opierając się o parapet, Tajen w myślach pożegnał się z miastem. Miasto Glaja z góry wyglądało jak ogromny, wysuszony staw, którego dno popękało w tafle błota o dziwnych kształtach, podwijające się na krawędziach. Ściany pod tymi dziwacznymi dachami były pokryte zaprawą, z zewnątrz niedbale, od wewnątrz gładko. W niektórych miejscach wciąż były widoczne odciski palców budowniczych. Ukształtowały je dłonie wielu pokoleń, dodając kolejne warstwy pod koniec każdej pory mokrej, kiedy muł spływający w dół rzeki wraz z wiosennymi powodziami osadzał się, tworząc miękką glinę. Glina stanowiła też główny przedmiot handlu w tym mieście. Było ono bowiem jej największym dostarczycielem w świecie Jem. Na granicach tego i wielu innych miast robotnicy wydobywali surowiec z ziemi i dostarczali go miejscowym rzemieślnikom. Ci z kolei kształtowali z ciepłej, lepkiej substancji najróżniejsze przedmioty, od użytkowych po dzieła sztuki i od prostych po niezwykle wyszukane. Odkładano je do wyschnięcia, udoskonalano, grawerowano na nich wzory, powlekano i malowano, a w końcu wypalali je magowie, których wiedza na temat wpływu temperatury, kolejności działań oraz składników, które należało dodawać w trakcie wypalania, by uzyskać odpowiedni rezultat, była równie złożona i doskonała, co wiedza chemików z Akademii. Każdy region słynął z jakiegoś stylu, który nieustannie ewoluował. Zachęcano bowiem do wprowadzania innowacji. Tajen odwiedził targowiska i warsztaty w wielu regionach, podziwiając różnorodność wyrobów i umiejętności rzemieślników. Obserwował garncarzy i wypalaczy, a także po raz pierwszy widział przy pracy kreatora. Przyglądając się płynącej od młodego człowieka magii, będącej niczym krzyk w porównaniu z szeptem zwyczajnego rzemieślnika, zrozumiał, dlaczego każdemu magowi przydałaby się taka osoba. Zastanawiał się, jak szybko kreator mógłby uzupełnić magię w ubogim w nią świecie, takim jak ten, z którego on sam pochodził. Pomyślał o zaginionej, narzeczonej Baluki. Czyżby naprawiała świat Reina? Czy wiedziała, co z jej powodu robi właśnie jej były narzeczony? Tajen odsunął się od okna i westchnął. Podobało mu się w tym świecie. Z początku miał tu zatrzymać się na parę dni przed umówionym spotkaniem z Baluką. Odpocząć, zjeść coś smacznego i wyspać się. Ludzie byli niezwykle życzliwi, a klimat w Glaji tak przyjemny, że Tajen został kilka dni dłużej. Gdyby jednak teraz stąd nie odszedł, przez opóźnienie w dalszej wędrówce nie mógłby spotkać się w umówionym czasie z przywódcą buntowników. Odwrócił się do okna i zamarł, gdy w drugim końcu pokoju zobaczył człowieka. Rein siedział na obdartym i rozklekotanym krześle. Powinno ujmować mu wielkości, a tymczasem to ono wydawało się jeszcze bardziej żałosne przy jego znakomitym, prostym stroju i nieskazitelnych rysach twarzy. Witaj, Reinie, rzekł Tajen. Witaj, Tajenie. Kąciki jego ust lekko się uniosły. Co knują moi buntownicy? Zadał to pytanie niemal z czułością. Jego buntownicy? Pomyślał Tajen. Nie do końca wiedział, czy to sformułowanie bardziej go rozbawiło, czy zaniepokoiło. Baluka ma zuchwały plan, zaczął Tajen. Opowiedział o decyzjach podjętych przez podróżnika od chwili objęcia przywództwa. Nie zamierza ukrywać sygnału przed tobą ani twoimi sojusznikami. Doszedł bowiem do wniosku, że lepiej organizować się bez konieczności zachowywania wszystkiego w tajemnicy. A kiedy plan zostanie dopracowany, wszyscy buntownicy spotkają się w jednym miejscu. Ale jeszcze nie ustaliliśmy lokalizacji. Baluka liczy na to, że jeśli wszyscy przeniosą się jednocześnie, zabraknie twoich sprzymierzeńców, by ich powstrzymać. A kiedy już się zbiorą, będzie ich zbyt wielu, by sojusznicy dali sobie z nimi radę, a później cię zaatakują. Walhan kiwnął głową.
Poczynili postępy.
Co mam zrobić, żeby ich powstrzymać?
Nic.
Powiedział to ze zdumiewającym przekonaniem. Tajen zaczął się martwić, że dzięki śmiałym planom Baluki buntownikom rzeczywiście może się udać. Albo że odniosą spektakularną porażkę i zginie wiele setek ludzi.
Czy można uniknąć bitwy?
To mało prawdopodobne.
Tajen zwiesił głowę. Ogarnęła go rezygnacja, skoro nie mógł już odwieść buntowników od konfrontacji, a poza tym miał świadomość, że to nigdy by się nie powiodło. Zrobiło mu się słabo na myśl, że ludzie, których szanuje, zostaną zabici jak Jira lub wyłapani. Ale to nie ja podejmowałem za nich decyzję. Wszyscy rozumieją, czym ryzykują. Nawet gdyby wiedzieli, że jestem szpiegiem i że Rein zna ich plany, nie zrezygnowaliby z buntu. Mogliby zmienić taktykę, ale i tak wielu ludzi by zginęło. I oczekiwaliby, że Tajen do nich dołączy.
Proponuję znaleźć jakiś sposób, żeby cię tam nie było.
Tajen podniósł wzrok. Wzbudzę podejrzenia.
Zapewne wolałbyś, żebym cię nie zabił, ale w czasie walki może dojść do sytuacji, w której zaczną się zastanawiać, dlaczego nie atakuje najsilniejszego spośród nich. Może się też okazać, że nie będę w stanie powstrzymać przed tym swoich sojuszników.
Tajen westchnął.
A zatem cokolwiek zrobię, moja zdrada wyjdzie na jaw.
Tak, radzę ci dobrze się zastanowić, kiedy powinno do tego dojść.
A potem?
Potem możesz uznać, że wywiązałeś się ze swojej części umowy, a ja nadal będę szukał sposobu na przywrócenie Welli cielesnej postaci.
Możesz do mnie dołączyć, jeśli chcesz.
Serce na chwilę zamarło Tajenowi w piersi.
Bardzo bym chciał.
Rein uśmiechnął się krzywo.
Nie wątpię.
Jego oblicze ponownie spoważniało. Skinął głową w kierunku skrzynki na stole. Nie było jej tam przed jego przybyciem.
Chciałbym ci coś pokazać.
Tajen podszedł do stołu. Skrzynka była ośmiokątna, wielkością zbliżona do pudła na kapelusze, lecz wykonano ją z polerowanego, ozdobionego płaskorzeźbami drewna. Była zamknięta na zasuwkę. Otworzył ją i uniósł wieko. Gdy zobaczył, co jest w środku, wypuścił wieko z ręki. Ono zaś opadło z głuchym odgłosem. Serce waliło mu w piersi, ale opanował się i ponownie otworzył pudełko. Nawet przez myśl by mu to nie przeszło. W środku naprawdę leżała głowa małego dziecka z wyrazem niezadowolenia na twarzy. Skórę miała gładką, porośniętą na czubku cieniutkimi włoskami. Zdumienie i odraza minęły, gdy dostrzegł ślady konserwacji. Ktoś zaszył powieki i usta maleńkimi, idealnymi szwami. Watowana tkanina wokół szyi ukrywała wszelkie ślady na skórze, ciele i kościach, w miejscu, gdzie została odcięta.
Usunąłem ją kobiecie. Miała ją przytwierdzoną do boku od dnia narodzin,
wyjaśnił Rein.
Gdyby w łonie matki rozwinęło się drugie dziecko, urodziłyby się bliźnięta. Kiedy poprosiła mnie, żebym to odciął, dostrzegłem szansę na skopiowanie Welli. Co prawda ograniczone, ale pozwalające na podjęcie próby częściowego jej odtworzenia. Umysł tej istoty niemal nie istniał, nie był świadomy nawet częściowo, a jednak funkcjonował w wystarczającym stopniu, żebym wiedział, czy udało mi się go zachować.
Zgromadziłem w nim pewne informacje, które możesz poznać przez dotyk. Tajen wyciągnął dłoń, ale zawahał się.
Potrafi gromadzić informacje w taki sam sposób jak Vella?
Nie.
Dotknął palcami gładkiej skóry. Była sucha.
Wzdrygnął się.
W miejscu, gdzie jej dotknął, pociemniała jak siniak.
Chwilę potem jego kolor zmienił się i ukształtował w słowo tak.
Co to znaczy?
Zapytał Tajen.
Nic, odparł Rain. Przypadkowo pokazuje słowa tak i nie.
Tajen zadrżał.
Coś takiego mogłoby zostać wykorzystane jako wyrocznia dla osób nieświadomych, w jaki sposób osiąga się takie efekty.
Na podstawie nic nieznaczących odpowiedzi ktoś mógłby podejmować tragiczne decyzje.
Zniszczysz ją?
Tak.
Kiedy tylko spróbuję ją odtworzyć. Chcesz zrobić z tego żyjącą głowę?
Przetrwa bez ciała?
Nie, ale powinna przeżyć na tyle długo, żebym mógł ocenić, czy moja metoda jest skuteczna. Tajen cofnął się o krok. Głowa była zarówno fascynująca, jak i odrażająca. Tym bardziej postrzegałby w ten sposób żywy twór. Może to dobrze, że na razie nie brał udziału w tych eksperymentach?
Rain wstał, podszedł do stołu i zamknął skrzynkę.
Wsunął ją pod pachę i zwrócił się do Tajena. Kiedy spotkamy się następnym razem, dowiesz się, czy się udało, powiedział, a potem w mgnieniu oka zniknął. Ja też lepiej już pójdę, pomyślał Tajen. Wziął do ręki plecak, przewiesił go sobie przez ramię i odepchnął się od świata. Przystanął i poszukał ścieżki Reina. Gdy ją znalazł, ze zdumienia niemal przeniósł się z powrotem z miejsca pomiędzy światami. Jakimś sposobem Rain prawie zupełnie ukrył swoje ślady. Została jedynie maleńka namiastka przebytego szlaku. Gdyby Tajen go nie szukał, pomyślałby, że to jakaś stara ścieżka, która powstała dawno temu. Nigdy nie widział niczego podobnego, choć możliwe, że już na to trafił, ale nawet o tym nie wiedział. Nikt nie mówił, że coś takiego jest możliwe. A ty, Vello, słyszałeś, żeby ktoś potrafił w ten sposób zacierać za sobą ślady?
Tylko plotki. Nic sprawdzonego.
Czyli nawet Roporien tego nie potrafił?
Na pewno nie potrafił. Zanim mnie stworzył.
Zatem dlatego żaden z buntowników niczego nie zauważył, kiedy Rain odwiedzał go tyle razy. Skoro Rain potrafił bez śladu poruszać się między światami, umiał też pewnie bez śladu szybować, choć wówczas byłoby widać zarys jego sylwetki. Chyba że z tym też potrafi sobie poradzić. Tajen chciał przyjrzeć się ukrytemu szlakowi, ale nie mógł dłużej zwlekać. Ruszył do następnego świata, a potem obrał okrężną, zawiłą drogę do celu. Co sądzisz o tej głowie, Vello?
To odpowiedni obiekt do przeprowadzenia badań.
Ale może to źle, że eksperymentuje na człowieku. Nawet jeśli ten człowiek nie posiada całego ciała ani świadomości.
Niektórzy pewnie uznaliby, że źle, ale w tej konkretnej sytuacji większość uważałaby inaczej, bo to twór bez świadomości, który i tak umarłby po usunięciu.
A usunięcie go pomogło tamtej kobiecie. Samo pozbawienie głowy życia nie martwi mnie tak bardzo, jak próba odtworzenia jej. To jest okrutne. Mam nadzieję, że po ożywieniu nie będzie cierpiała z bólu i udręki.
Nie przetrwa długo bez ciała, które utrzymywałoby ją przy życiu.
Tajen zamyślił się nad tym, co jeszcze zaniepokoiło go w rozmowie z Rainem. Nazwał rebeliantów swoimi buntownikami. Jakby byli jego własnością.
Buntują się tylko przeciwko niemu, zauważyła Vella. Chociaż niektórzy bardziej buntują się przeciwko sojusznikom, niż samemu Reinowi.
To prawda.
Właśnie zbliżał się do świata, w którym miał się spotkać z Baluką. Zszedł na występ skalny wysokiego, porośniętego roślinnością urwiska. Nabrał powietrza, delektując się widokiem, który wciąż robił na nim takie samo wrażenie jak za pierwszym razem. Stał na krawędzi ogromnego krateru. Wulkan był na szczęście od dawna nieczynny. Jego wewnętrzną powierzchnię tworzyło skupisko niezliczonych, długich krystalicznych kanałów. W środku gromadziło się błoto, w którym mogły rosnąć rośliny. Wszędzie, gdzie pojawiało się życie, prędzej czy później zjawiali się także ludzie, którzy postanawiali osiedlić się w okolicy i korzystać z dobrodziejstw natury. Spojrzał w dół na sieć lin przymocowanych do wychodzących z urwiska metalowych ramion. Sunęły po nich pojazdy w najróżniejszych kształtach i rozmiarach, napędzane kołami kręcącymi się dzięki sile ludzkich rąk i nóg, zwierzętom lub magii. W niektórych mieściła się jedna osoba, w innych aż 20 pasażerów. Niektóre miały prostą konstrukcję, inne były skomplikowanej budowy. Jeden z większych, prostszych pojazdów zbliżał się właśnie do skalnego występu. Tajen zorientował się, że to środek transportu publicznego. Pojazd zwolnił nieco, gdy przejeżdżał obok, dzięki czemu Tajen mógł do niego wsiąść. Zobaczył mężczyznę z brodą zwisającą mu aż do stóp, który krokiem dostosowanym do rytmu kołysania się kabiny podszedł, by pobrać opłatę od nowego pasażera. Za każdym razem, gdy pojazd mijał kolejne podpory, Tajen, zaczepiwszy się łokciem o poręcz, manewrował plecakiem, żeby się nie przewrócić. Wytargował całodzienny bilet, który pozwalał mu korzystać z ogromnej sieci pojazdów. Konduktor zauważył mały czerwony klejnot w sakiewce Tajena i nie chciał słyszeć o innej zapłacie. Wiele godzin później, gdy minęła już pierwsza fascynacja tą nową, dziwną formą transportu, Tajen w końcu znalazł się blisko celu. Korzystanie z pojazdów niewymagających użycia magii było najlepszym sposobem umykania sojusznikom Reina, ale zajmowało wiele czasu i bywało nudne. Stracił już rachubę pojazdów, którymi podróżował, przesiadał się bowiem z jednego do drugiego, posuwając się wzdłuż urwiska. Ożywił się jednak podczas ostatniego etapu podróży, w trakcie ekscytującego, stromego zjazdu. Odcinek ten pokonał siedząc jedynie na krzesełku, zawieszonym na krążku linowym. U kresu drogi znajdowało się wejście do kopalni. Tworzące krater kanały były tutaj na tyle szerokie, że dało się nimi zejść. Za drobną opłatą każdy mógł poszperać w pozostałościach po nieprzynoszących już zysku przedsiębiorstwach. Gdzieś tam czekał na niego Baluka. Tajen zapłacił, zarzucił plecak na ramię i ruszył w długą wędrówkę w głębiny.